Wie, czy czeka nas wszystkich rolnictwo ekologiczne? Alor rolnicy po raz kolejny zablokują jutro na 2 godziny drogę szybkiego ruchu S3. Chodzi o odcinek między węzłem Gryfino a węzłem Pyrzyce. W godzinach między 14 a 16 pojawią się na nim pojazdy rolnicze. Być może rolnicy pojawią się także w centrum Szczecina. Nie mamy innego wyjścia. Rozmowy nie są z nami prowadzone, dlatego przyjedziemy z miejsca blokady do Szczecina, mówił niedawno w naszej audycji interwencyjnej Czas Reakcji przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie Adam Walterowicz. Rolnicy od kilku miesięcy protestują przeciw napływowi produktów rolnych z Ukrainy, a także przeciwko Zielonemu Ładowi. Także dziś w Sejmie protestowała grupa kilkunastu rolników. To członkowie organizacji ORKA sprzeciwiają się założeniom Zielonego Unijnego Ładu. Mówią, że nie opuszczą Sejmu dopóki nie spotka się z nimi premier Donald Tusk.
Formy protestu, wszystkie, które do tej pory były, nie przynosiły zamierzonego skutku, efektu, dlatego musieliśmy po prostu iść po rozum do głowy i zrobić strajk, który przyniesie w końcu efekt. Musieliśmy zablokować ten Sejm. Przyjechaliśmy tu grupą reprezentantów z całej Polski, z każdego województwa.
My nie mamy wyznaczonego czasu do kiedy, jak ktoś wyjdzie z nami porozmawiać, to wtedy po prostu odejdziemy.
Jeżeli chodzi o rozwiązania dla rolnictwa, sam minister nie ma wystarczającego zakresu kompetencji, żeby odpowiednio to przygotować, bo żeby zabezpieczyć interesy rolnictwa, tu wchodzą konsultacje międzyresortowe i sam minister nie jest władny, on nie ma możliwości wszystkiego sam załatwić. I dlatego jest potrzebny premier, który tak naprawdę sprawuje pieczę nad wszystkimi ministerstwami i może doprowadzić do konsultacji międzyresortowych.
Rolnicy z Solidarności zapowiedzieli jutro przemarsz ulicami Warszawy w geście sprzeciwu wobec Zielonego Ładu. Program Unii Europejskiej ma łagodzić wpływ zmian klimatycznych, przewiduje m.in. zmiany i ograniczenia w rolnictwie. Polscy rolnicy twierdzą, że wymogi Zielonego Ładu spowodują, że produkcja rolna stanie się nieopłacalna. No i tu pytanie, jak w takim razie pogodzić rentowność rolnictwa z przyjaznym rolnictwem dla środowiska, a to środowisko trzeba powiedzieć w coraz gorszym stanie. I przy naszych telefonach goście, pani Edyta Jaroszewska-Nowak, wiceprzewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I pan Łukasz Buchajczyk, rolnik z powiatu choszczeńskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, radiosłuchacze. Cześć, Edyta.
Żeby słuchacze wiedzieli, o czym mówimy, to tak, Europejski Zielony Ład, główne założenia to wyglądają tak. Zasadniczą częścią projektu są strategie od pola do stołu i unijna strategia na rzecz bioróżnorodności. Mają one na celu przywrócenie ważnej roli przyrody w naszym życiu oraz przekształcenie systemów żywnościowych w zdrowe i przyjazne dla środowiska. Założenia budzą jednak kontrowersje, gdyż zakładają zmniejszenie do 2030 roku następujących rozwiązań. Stosowania środków ochrony roślin o co najmniej 50%, stosowania nawozów o co najmniej 20%, straty składników pokarmowych o co najmniej 50% bez ryzyka zmniejszenia żyzności gleby. Ale trzeba powiedzieć, że w tym Zielonym Ładzie, który był kilka lat temu przygotowywany, są już zmiany, więc są zapowiedzi, jeżeli chodzi o ugorowanie gruntów, płodozmian, okres tak zwanej pokrywy zimowej, kontrolę gospodarstw, kary finansowe. Więc zmiany są. Nasze środowisko w coraz trudniejszym stanie i pierwsze pytanie do pani przewodniczącej Edyty Jaroszewskiej-Nowak. Jak pani patrzy na Zielony Ład? On jest rzeczywiście do wyrzucenia, do kosza, bo szefowa Komisji Europejskiej mówi o poważnych zmianach, że wsłuchuje się w głosy polskich rolników, natomiast mówi, że nie ma mowy o wyrzuceniu Zielonego Ładu do kosza.
Zielony Ład to jest próba wprowadzenia jakiejś dziwnej ideologii pod płaszczykiem dobra środowiska, zdrowia naszych przyszłych pokoleń. Natomiast jak się temu przyjrzymy głębiej, to nie widać w tym ani spójności, ani zwykłej logiki. I tutaj muszę powiedzieć, że o ile same założenia są bliskie nam, rolnikom ekologicznym, ponieważ my właściwie w tych założeniach naszych produkcyjnych mamy 5% przeznaczenia naszych gospodarstw na ochronę bioróżnorodności, na ostoje dla dzikiej przyrody. Mamy też obowiązkowe dbanie o żyzność gleby, obowiązkowy płodozmian, czyli te założenia, które jakby wpisują się w ten Zielony Ład. Natomiast widzimy, że pod tą ideologią kryje się dużo bardziej niebezpieczne mechanizmy, jak na przykład otwarcie rolnictwa na nowe techniki genomowe, czyli na tak zwane nowe GMO, przeciwko któremu żeśmy protestowali w ramię już jakieś 10 lat temu. Widzimy też, że niebezpieczne są próby wycofania się jakby w ogóle z produkcji zwierzęcej w rolnictwie, a zastąpienie tego fabrykami mięsa z laboratoriów czy białkiem z owadów. I te wszystkie rzeczy jakby dzielą się jednocześnie, zasypując mnóstwem informacji zwykłego konsumenta, który być może czuje się nieco zagubiony w tym całym zamieszaniu. I być może niektórzy ludzie nawet niechętnym okiem patrzą na protestujących rolników, ale tak prawdę mówiąc, jak się przyjrzemy temu bliżej, wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Wszystkim zależy nam na tym, żeby środowisko pozostało zdrowe dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, żeby była możliwość korzystania ze zdrowej, dobrej żywności, która jest produkowana z poszanowaniem środowiska, ale też z takim podejściem bardzo logicznym i na pewno to nie będą fabryki mięsa i białko z owadów, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni ani nawet nie chcemy tego robić. Myślę, że w Zielonym Ładzie nie ma spójności.
Wrócę do Zielonego Ładu i do konkretów, jakie Komisja Europejska w marcu zaproponowała, jeżeli chodzi o rolników. Tam 6 zmian, bo zanim przejdę do pana Łukasza Buchajczyka, to warto je zacytować. Jeżeli chodzi o ugorowanie gruntów, po pierwsze zniesiony będzie wymóg dotyczący obowiązkowego ugorowania 4% gruntów. No i dalej płodozmian. Druga zmiana dotyczy odejścia od obowiązku płodozmianu i tu również państwa członkowskie i rolnicy będą mieli możliwość decyzji we własnym zakresie. Trzecia zmiana, okres tak zwanej pokrywy zimowej. Zmiana oznacza, że państwa członkowskie mogą elastycznie wybierać okres, kiedy ma obowiązywać regulacja uwzględniająca różnice regionalne i lokalne. I co ważne, kontrola gospodarstw. Otóż państwa członkowskie będą mogły wyłączyć spod kontroli małe farmy do 10 hektarów. W Polsce to prawie 3/4 gospodarstw. No i kolejna zmiana, kary finansowe. Wyłączenia zasady nienakładania kar finansowych na rolników, którzy w latach 2024 i 2025 nie zdążą dostosować się do nowych wymogów polityki unijnej. I teraz przechodzimy do pana Łukasza Buchajczyka, bo chcę zapytać w perspektywie 5-10 lat. Wiemy, że mamy coraz większe susze, że o to ugorowanie to chodzi o to, żeby po prostu było więcej tych zadrzewień śródpolnych, jakichś cienistych miejsc, jakichś takich enklaw wilgoci w tej ziemi. Mamy kłopot z tą wilgocią, no bo co za 10 lat? Czy rzeczywiście cały ten Zielony Ład do kosza, czy tylko jego przemodelowanie?
No, witam jeszcze raz, panie redaktorze. Wspomnę, że ugorowanie to jest po prostu wyłączenie z produkcji danego obszaru. Oczywiście można je zadrzewić, można je zakrzaczyć, można wszystko, można je zalać.
Nie, no ja myślałem na miedzach o zadrzewieniach
śródpolnych. Znaczy, to są doliczane, ale głównie my jako rolnicy mamy ten spełnić ten wymóg 4% ugorowania. Znaczy, no takim był ten, z tym, że tutaj też ja bym taki nie miał entuzjazmu, ponieważ to jest tylko na rok wstrzymane, także więc nie wiemy, co będzie za rok, ani za dwa, ani za trzy, więc co roku mamy ten sam problem, że straszą nas tym ugorowanie. Więc to ugorowanie tam, pan redaktor jeszcze nie dopowiedział, zwiększyli tam jakąś płatność za te 4%, ale nas, rolników, którzy produkują i żyją z tego, nas to nie interesuje, ponieważ my chcemy produkować. Nie może być tak, że ziemię, którą ja kupiłem za ileś tam pieniędzy, swoje w kredyt wzięty, ja mam ją po prostu oddać w ugorowanie. Ona ma nie produkować i musicie, radiosłuchacze, też zrozumieć, jeżeli nawet pójdziecie do swojej działki i przestaniecie ją uprawiać przez rok, to co będzie, ile trzeba będzie ją znowu przywracać do użytku rolniczego, do użytku swojego. Także więc to jest jawne pogwałcenie naszych praw jako rolników, po prostu zakaz, ograniczenie nas w produkcji. Tak? Także więc tak to wygląda. Co do Zielonego Ładu, idea jest bardzo słuszna. Ja muszę powiedzieć, że ten Zielony Ład, tutaj koleżanka Edyta jest bardzo, ich Ekoland jest bardzo taki, że oni naprawdę są ekologiczni, zdrowi. No my troszeczkę mniej, ale ogólnie wszyscy rolnicy polscy produkujemy zdrowo. Proszę sobie zobaczyć w skali Unii Europejskiej. że my jesteśmy tam chyba w ostatnim miejscu albo przedostatnim, gdzieś tam przy końcu przynajmniej w stosunku na przykład nawozów na hektar, tak, w stosunku do innych państw. To inne państwa powinny się zastanowić, co oni produkują, tak? Jak oni produkują, bo my idziemy zawsze na jakość, nie na ilość. I to jest ważne, że dlaczego nas, którzy my tak naprawdę nie zatruwamy tej żywności, my nie pryskamy, nie dajemy nie wiadomo ile azotów, innych rzeczy. Dlaczego nas się ogranicza, a te kraje, które władują nie wiadomo ile, później ta żywność jest tak naprawdę pan czy ja, czy koleżanka tutaj, my nie wiemy co jemy, tak? Więc ten Zielony Ład nie po ten adres. No, my jesteśmy już zieloni i bardziej zielonych już nie możemy być. Dziękuję.
Szefowa Komisji Europejskiej 7 maja mówi tak, jeżeli chodzi o Zielony Ład. Musimy utrzymać obrany kurs. Zapewniła jednak, że komisja wsłuchuje się w uzasadnione obawy polskich rolników. No i mówi jeszcze tak, podkreśla, że Europa jest już teraz wspiera polskich rolników kwotą 22 miliardów euro w ramach wspólnej polityki rolnej, a będzie tego jeszcze więcej, więc może panie Łukaszu warto zacisnąć zęby, będą pieniądze, będzie opłacalność produkcji.
Ale ja wolę, żeby oni mi nic nie dawali, a nie ograniczali, tak? Po prostu dzisiaj... Ja już Państwu też przekażę, bo jestem też hodowcą. Jesteśmy hodowcą bydła mlecznego. Jako hodowcy nie mamy w ogóle dopłat jeszcze naliczonych, tak? Tak zwanych tych ekoschematów, bo jesteśmy w hodowli. Najprawdopodobniej będziemy czekać do końca. To już jest, już Zielony Ład działa właśnie tak negatywnie w stosunku do hodowli, co tutaj koleżanka Edyta powiedziała. My jesteśmy ograniczani teraz w sposób taki, że z nadal nie wiadomo, kiedy tak naprawdę komuś nie spodoba się to, że my produkujemy, mamy tą produkcję zwierzęcą. Produkcja zwierzęca w ogóle w naszym kraju czy w Unii jest zaniedbana, jest w ogóle niedotowana. I tak naprawdę co mi po tych 22 miliardach, jak ja tak naprawdę my się tutaj w ogóle dusimy teraz jako producenci unijni, ponieważ nie ma hodowli, no bo nie ma hodowli, nie ma kto przejeść naszego towaru, tak? A czemu nie ma hodowli? No bo nie ma wsparcia dla hodowli, no. Nie ma, jeszcze dodam do tego, żebyśmy tutaj radiosłuchacze również słyszeli, zrozumieli to, że my będziemy zieloni i Unia Europejska będzie zielona i to, że my nie będziemy mieli hodowli, to i tak produkcja zwierzęca z innych krajów, bardziej takich przemysłowych i tak trafi na nasze stoły, więc walczmy o tego polskiego rolnika, walczmy o to, żeby im pomóc, bo to naprawdę dziś potrzebujemy tej pomocy. No. Ile możemy? Ja dzisiaj sprzedaję mleko po 1,70 zł, proszę Państwa. Koszt wyprodukowania mleka to jest od 1,40 zł do 1,60 zł. Niektórych gospodarstwach jest 1,90 zł. No to praktycznie zaraz będziemy dopłacać, jak już nie dopłacamy. Także więc no, problemów jest wiele, a Zielony Ład przysparza nam kolejnych tutaj. I takie 22 miliardy, na co nam mają pójść? No, to nie jest duża suma. No. Patrząc na te gospodarstwa, to jest bardzo mało.
No i wracamy do pani przewodniczącej Edyty Jaryszewskiej-Nowak. Jeżeli ekologia, to czego pani potrzebuje w swoim gospodarstwie, w tym produkowaniu żywności? Potrzebna jest Unia? Potrzebne są jakieś regulacje? Czy wy dobrze wiecie, co macie robić, jak macie robić i po prostu trzeba wam nie przeszkadzać?
Nasze stowarzyszenie funkcjonuje długo przed tym, jak wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Nie mieliśmy żadnego wsparcia ani żadnych dotacji i to był nasz świadomy wybór metod produkcji, która wydawała nam się najbardziej rzeczowa, to znaczy taka, która ma przynieść korzyść nie tylko nam, ale też konsumentom i środowisku. I to jest jakby logiczne i spójne było. W chwilą, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, zaczęły się regulacje i dotacje do rolnictwa ekologicznego. No już nie wspomnę tych wszystkich wypaczeń typu dotacje do orzechów włoskich, których nie było, czy innych nadużyć w tej dziedzinie, które jako stowarzyszenie od samego początku żeśmy zgłaszali, że to nie tędy droga, że to są wszystko środki, które zupełnie nie służą rozwojowi rolnictwu ekologicznemu. to poprzez te wszystkie lata, obserwując to, jak nas się traktuje, widzimy, że jest coraz to gorzej. Zamiast uproszczeń biurokratycznych nakłada się na wszystkich rolników w tej chwili mnóstwo nowych obowiązków papierowych, różnego rodzaju formularzy, wypełniania dokumentacji, pilnowania tych najróżniejszych nowych jeszcze teraz różnych wymogów w związku z wprowadzaniem tego Zielonego Ładu. W tej chwili procedury już biurokratyczne są tak obostrzone, że właściwie ja jako doradca rolno-środowiskowy, który do tej pory wypełniał dokumenty nie tylko sobie, ale też innym rolnikom, jestem już po raz pierwszy w ubiegłym roku nie byłam w stanie samodzielnie wypełnić wniosku. Tak skomplikowano te wszystkie procedury, pomimo tego, że cały czas obiecywano nam, że obowiązki biurokratyczne będą zmniejszane, że będzie upraszczana, te procedury będą upraszczane, zupełnie nie idzie to w tym kierunku. My rolnicy ekologiczni, znaczy mamy konkurencję nie tylko w kraju, ale właściwie standardy rolnictwa ekologicznego są w całej Europie i w świecie zbliżone. One są ustawowo gwarantowane, że ten produkt, czy on pochodzi z Polski, czy z innego kraju, ale opatrzony jest standardem rolnictwa ekologicznego, on jest wyprodukowany przy takim samych jakby standardach. Natomiast rolnicy konwencjonalni, którzy muszą teraz w tej chwili konkurować z produktami chociażby z Ukrainy, gdzie tych standardów się zupełnie nie obowiązują, bo przecież rolnicy ukraińscy nie muszą tych wszystkich obostrzeń, na które są nakładane na polskich rolników, przestrzegać, a jednak te produkty bez żadnych ograniczeń wpływają na polski rynek. No i nie ma się tu co dziwić tym rolnikom, że oni protestują. Sama mam kolegę na Lubelszczyźnie, rolnika ekologicznego, który jakby wspiera te wszystkie procesy, uczestniczy w tym wszystkim i widzi na własne oczy, co tam się dzieje. Że te produkty rolne, które są kompletnie według innych standardów produkowane, bez żadnych ograniczeń wpływają na rynek polski. No i to oczywiście dotknie nie tylko rolników konwencjonalnych, ale też ekologicznych. Koszty produkcji wzrastają, obostrzenia są coraz wyższe, a konkurencję wygrać z tym tanim napływem spoza Unii jest trudno.
Jest trudno i pewnie łatwo już było, ale trzeba walczyć o swoje. Przenieśmy się do pana Łukasza Buchajczyka, rolnika z powiatu choszczyńskiego. Chcę pana zapytać o świadomość konsumencką, bo konsumenci są coraz bardziej świadomi, chcą wiedzieć, skąd pochodzi, jak była produkowana żywność, która trafia na ich stoły. Tu przykładem są coraz większe sprzedażowe wyniki tych jajek z chowu ściółkowego czy z wolnego wybiegu, więc może po korektach poważnych tego Zielonego Ładu, korzystając ze wsparcia ze środków unijnych, to warto to rolnictwo czyste, jak najbardziej ekologiczne rozwijać?
No, dobre pytanie pan zadał, bo właśnie ostatnio zauważamy, na przykład ja zauważam jako producent zboża pszenicy, że bardzo dużo ludzi z wiosek tutaj moich, tutaj no, sąsiednich, przyjeżdża po zboże. Po prostu każdy zakłada swoje kurki. Każdy wie, chce wrócić do swoich korzeni, jak to było produkowane. Tylko ja przypominam, jeszcze niedawno założenia Zielonego Ładu zakazywało takiego chowu. Tak? Więc to zostało akurat wyrzucone, ale takie założenie było, że po prostu, no jak, no dlaczego, jak można hodować kury i co, no nie zgłosić ich. I w ogóle dlatego wracamy, pomału wracamy, jeżeli chodzi o jajka i inne rzeczy, ale no niestety innych rzeczy też nie można przeskoczyć, tak jak czy mieć świnkę swoją, czy no wszystko nam po prostu zabronili. No my jako rolnicy, kiedyś jeszcze pamiętam parę lat temu, każdy z nas miał jakieś tam świnie, którą po prostu produkował dla siebie, trzymał dla siebie, czy tam sprzedawał po sąsiedzku. potem obłoszczenia, pamiętam takie partyzantka, że, no, że ktoś tam, wiadomo, że no nie można było to na legalu sprzedawać, no ale proszę Państwa, no to przecież to jest samo zdrowie, to pamiętam jeszcze moja babcia gotowała dla siebie, gotowała dla świn, tak samo my. Dlaczego radiosłuchacze, pan czy ja, czy koleżanka tutaj mówiąca, Edyta, dlaczego my nie możemy produkować, zjadać to, co produkujemy i po prostu żyć zdrowo, tak? No, tego nie rozumiem, a takie niestety Zielony Ład ma założenia, żeby to niestety rozliczać, tak jak tutaj musimy być wszystko udokumentowane, musi to być przestrzegane, pewne normy, no nigdy tylko takich rzeczy nie były przestrzegane i człowiek żył, tak? Dlatego kategorycznie my się temu sprzeciwiamy, chcieliśmy wrócić do pewnych korzeni. Na przykład ja swojego mleka nie mogę sprzedać, tak? Bo ja nie mam tam, nie mam socjalu, chociaż mleko w cenie, mleko ekstra, tak, w klasie ekstra, najlepsze, no nie mogę sprzedać po ludziach. Po prostu no takie mamy przepisy niestety i próbują to jakoś zminimalizować, ale dalej, tak, to jest uciążliwe dla rolnika. I niestety, jeżeli to się nie zmieni szybko, to bardzo szybko wygasimy te swoje produkcje i zostaniemy, tak jak tutaj koleżanka zaznaczyła, będziemy produkować dopłaty, tak? Były już orzechy, były inne, będą pomidory. Będziemy po prostu produkować to, na co idą pieniądze, ponieważ no jeżeli my ciągle musimy być obostrzeni, to tak jak Państwo by chcieli przejść się, nie wiem, z mieszkania do sklepu i za każdym razem musieliby się Państwo z tego rozliczać, pytać o zdanie, czy ja mogę przejść tą ulicą, czy nie, no nie możemy, tak? My wiemy, co robimy, o to się uczyliśmy, mamy pokolenia rolnicze bardzo duże, już trzecie, czwarte, piąte chyba wchodzi nawet i mamy to w krwi, wiemy, co robić i nie wiem, dlaczego nam się pokazuje, narzuca nam inną trochę technologię, niezgodną z naszymi po prostu zasadami, tak? No my chcemy produkować zdrowo, a Unia nam po prostu tego
A to
zabrania.
mleko, które pan produkuje, to pije pan w swoim gospodarstwie, mam nadzieję.
No tak, no piję, no moje dzieciaki piją. No oczywiście degustację mogę, ja nie mogę powiedzieć, że nie. W ogóle mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku. Bardzo dużo, jak pan redaktor pewnie wie, myśmy protestowali, tak, rozdawaliśmy ludziom żywność. No i też ze swoim mlekiem przyjechaliśmy z bratem i ja nie wiedziałem, że tak dużo ludzi w Szczecinie chce mleka. I po prostu i zazwyczaj są
Takiego
to ludzie
prawdziwego od prawdziwej krowy.
prawdziwego, tak. I to są ludzie mniej zamożni, zazwyczaj z chorowania, bo utrzymują kogoś schorowanego w rodzinie i oni tego mleka właśnie dla tych i kurczę, aż serce krają. Ja mówię, ja im nie mogłem wytłumaczyć, proszę Państwa, ja mogę Wam tylko dać szklaneczkę, ja Wam nie mogę dać 5 litrów. No
No
i
niestety, musimy kończyć naszą rozmowę. Z tej rozmowy wynika, że polskie rolnictwo nie jest jeszcze gotowe na europejski Zielony Ład, albo Zielony Ład nie jest skrojony na miarę polskiego rolnictwa. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Pan Łukasz Buchajczyk, rolnik z powiatu choszczyńskiego, pozdrawiamy.
dziękuję i dobranoc.
I pani Edyta Jaroszewska-Nowak, wiceprzewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Producentów Żywności metodami ekologicznymi Ekoland. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam.